Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dzisiaj rozmawiać będziemy o Korei Północnej, ale także oczywiście nie da się uniknąć tematu Korei Południowej, a to dlatego, że niedawno doktorat swój obronił na Uniwersytecie Gdańskim dr Dawid Gajos, poświęcony koncepcji narodu i kształtowaniu się narodu w Korei Północnej. Dr Dawid Gajos jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Żeby wytłumaczyć odrębność Korei Północnej, musimy zacząć od tego, że istnieje Korea Południowa i jak to się stało, że ten jeden organizm, który jeszcze w XIX wieku był cesarstwem koreańskim, był jednym organizmem, w XX wieku podzielił się na dwa wrogo do siebie nastawione kraje.
Tak, ta sytuacja podziału Półwyspu Koreańskiego, która trwa do dzisiaj, jest zupełnie wyjątkowa, bo o ile mieliśmy w historii państwa podzielone na dwie czy więcej części, o tyle dosyć, można powiedzieć, w krótkim czasie one się jednoczyły ze sobą. To przypadek Niemiec chociażby, a jednak Korea nadal pozostaje podzielona i podzielona w sposób bardzo sztuczny. Można powiedzieć, że tutaj trudno znaleźć jakieś uzasadnienie logiczne czy też merytoryczne tej sytuacji. Właściwie był to, mówiąc kolokwialnie, kaprys dowódców wojskowych, którzy po II wojnie światowej taką decyzję podjęli. Podział Korei nastąpił właściwie z godziny na godzinę, można powiedzieć, na mapie wyrwanej z czasopisma, z National Geographic, które po prostu dowódcy radzieccy i amerykańscy, którzy przejmowali tę strefę wpływów, czerwoną kredką na kartce gazetowej po prostu wyrysowali granicę, która okazała się granicą na kolejnych 80, a może i więcej lat.
To jest słynny 38 równoleżnik.
Zgadza się, słynny 38 równoleżnik, strefa zdemilitaryzowana, która dzisiaj tak się nazywa, ale właściwie ta nazwa jest bardzo myląca, bo jest to jedna z najbardziej zmilitaryzowanych granic na świecie. Pas ziemi o szerokości około 4 km i rozciągający się na całą długość Półwyspu Koreańskiego od morza do morza, którym właściwie oprócz min, zaminowania tego terenu, co kilkaset metrów znajdziemy wieżyczki strażnicze czy druty pod napięciem. Właściwie można powiedzieć, że teren nie do przejścia.
W 1953 roku zakończył się konflikt zbrojny między tymi dwoma krajami i co ciekawe, ta wojna, można powiedzieć, cały czas trwa, przynajmniej w takiej sferze teoretycznej.
Zgadza się. Formalnie wojna koreańska, bo o niej mówimy, do dzisiaj jest konfliktem uśpionym, tak moglibyśmy go nazwać, ponieważ nie zakończyła się układem pokojowym. Tutaj strona północno-koreańska ze wsparciem Chin, które udzieliły tego wojskowego wsparcia ochotników, jak wtedy mówiono, i strona południowo-koreańska, właściwie reprezentowana wtedy przez ONZ, Organizację Narodów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone, która zawarła jedynie rozejm, właściwie układ, który miał gwarantować wstrzymanie działań wojennych. Tak jak wspomnieliśmy, miało to miejsce w 1953 roku i do dzisiaj ten układ pozostaje wiążący. Tak właściwie, kiedy słyszymy o jakichś zagrożeniach na Półwyspie Koreańskim, o odpaleniu nowej rakiety balistycznej czy innego rodzaju próbach broni, to możemy mówić, że w każdej chwili ten pokój wisi w jakimś sensie na włosku, bo wojna właściwie mogłaby rozpocząć się na nowo, nawet bez jej wypowiadania, ponieważ formalnie się nie skończyła.
Pański doktorat dotyczył tworzenia się narodu północno-koreańskiego. Oczywiście pojęcie naród to jest takie pojęcie, które dopiero w XIX wieku zaczęło funkcjonować, więc możemy mówić o kształtowaniu jakiejś grupy etnicznej, która ma wspólne wartości i wspólne jakieś pojęcia. W jaki sposób ten naród północno-koreański jest tworzony? W zasadzie po II wojnie światowej to jest ten okres, o którym pan pisał.
Tu warto od razu zaznaczyć o ciągłości, podkreślić tę ciągłość narodu koreańskiego. Korea jako państwo suwerenne i niepodległe istniała, wydaje mi się, najdłużej na świecie, bo aż 13 wieków w ciągłości państwa, jednego państwa koreańskiego miało miejsce, więc nawet jeśli mówimy o narodach dopiero w XIX wieku, to ta homogeniczność tego społeczeństwa była bardzo duża. Tak naprawdę tych wpływów, zresztą Korea była zawsze nazywana zamkniętym państwem, wpływów było niewiele, trochę najazdy Japończyków, trochę trochę tych wpływów chińskich, ale generalnie nie za wiele. Późniejszy okres kolonialny również, mimo że inne państwa takie jak Chiny chociażby zostały częściowo przynajmniej podbijane przez państwa europejskie, przez Portugalczyków, Brytyjczyków, przez Stany Zjednoczone, takie próby były podejmowane wobec Korei, to one się nie udawały. Dopiero okupacja japońska, czyli nie ten wpływ europejski, ale właśnie azjatycka myśl taka imperialistyczna, no w pewnym sensie totalitarna, miała tutaj takie swoje korzenie na terenie Półwyspu Koreańskiego, ale nie było tego wpływu europejskiego. I te 35 lat okupacji japońskiej wpłynęły na naród, który później już po podziale, czyli po zakończeniu II wojny światowej, wyzwoleniu z rąk Japończyków Półwyspu Koreańskiego, to o czym wspomnieliśmy, przez Amerykanów i Związek Radziecki, pozwoliło na podział tego półwyspu w pewnym sensie i budowanie dwóch oddzielnych narodów, które mimo że wielowiekowa tradycja ogólnokoreańska istnieje, które teraz już różnią się od siebie znacząco i było to właściwie celem obu władz, aby poróżnić północ, która oparta o socjalistyczne czy też komunistyczne, moglibyśmy powiedzieć, tradycje, szła w kierunku bloku wschodniego, w bloku swoich braterskich narodów, tak jak były nazywane, w tym oczywiście Polska była takim braterskim narodem dla Koreańczyków z północy. No i południe, które coraz bliżej Amerykanów, mimo że niekoniecznie podobało się to społeczeństwu, coraz bliżej Amerykanów i ich sojuszników, czyli Japończyków, jeszcze niedawnego okupanta Korei, się znalazło to społeczeństwo w ten sposób kształtowane jako demokratyczne, chociaż jeśli już tu mówimy o demokracji w Korei Południowej, to ona też nie do końca funkcjonowała w taki sposób, jak my ją rozumiemy. Właściwie dopiero przełom tysiącleci przyniósł tutaj taką stabilniejszą sytuację demokratyczną na południu. No a północ swoim torem, tak to nazwijmy, z myślą pierwszego przywódcy Korei Północnej, czyli u nas powiedzielibyśmy Kim Il-sena, choć formalnie po koreańsku to Kim Il-sung, to akurat rusycyzm, który właśnie pozostałość po tej przyjaźni, braterskiej przyjaźni i ten Kim Il-sen został tak trochę zniekształcony w swoim imieniu i nazwisku. No ale to on właśnie zadecydował o nowym kształcie, tworząc państwo właściwie pod siebie, państwo w oparciu o partię, o właśnie przywódcę, o rolę przywódcy. No i te wartości, które tutaj też mogą zaskoczyć, bo niekoniecznie były one tak socjalistyczne jak w innych państwach. Ja osobiście tutaj podkreślam, że bliżej jednak Korei Północnej do pewnego rodzaju nacjonalizmu, czy nawet faszyzmu, z naleciałością takich socjalistycznych wartości, ale bliżej jednak narodowych, które wykształciły no, chyba jedyną na świecie tego rodzaju dyktaturę, która też spełniła swoje zadanie, można powiedzieć, bo jest ostatnią dyktaturą, ostatnim totalitaryzmem na świecie, który przetrwał wszystkie zmiany, chociażby rok 1989, który zapoczątkował trzecią falę demokratyzacji na świecie, no czy chociażby upadek kolonializmu na świecie i innego rodzaju zmiany polityczne, które Korea Północna i kryzysy, które Korea Północna przetrwała.
Wspomniał pan, że to kraj totalitarny i jak w obliczu tego totalitaryzmu, takiego też można powiedzieć kultu jednostki albo kultu rodziny Kim, kształtował się ten naród?
Zdecydowanie Kim Il-sen, chcąc zalegitymizować swoją władzę po dojściu do niej w sposób taki trochę niezrozumiały dla Koreańczyków. Tu warto podkreślić, że Koreańczycy na przełomie lat 40. i 50., kiedy powstawały formalnie oba państwa koreańskie, byli jednym z najbardziej niewykształconych narodów na świecie. Czas okupacji, znaczące zubożenie społeczeństwa, kryzysy głodu, zamknięcie też w takim terenowo trudnym obszarze wysokich gór, dolin, gdzie nie było dostępu do informacji, sprawiało, że nawet 95% Koreańczyków było analfabetami, więc każda informacja, która płynęła z zewnątrz nowa, była bardzo łatwo przyswajana i łatwo można było ją kształtować. Kim Il-sen, sam zresztą niekoniecznie wykształcony człowiek, postawiony w pewnym sensie przez Rosjan na tym stanowisku, kiedy przypłynął do Korei Północnej właśnie ze Związku Radzieckiego, gdzie spędził 20 lat swojego życia. Ta sytuacja sprawiła, że właściwie można było powiedzieć Koreańczykom wszystko, co było wygodne dla władzy i oni w to wierzyli po prostu. Stąd też kształtowanie narodu właśnie w oparciu o wodza, który właściwie totalnie, można by powiedzieć, w taki sposób kolokwialny był zupełnie nieznany w świecie, a totalnie ogarnął całe społeczeństwo swoją osobą. Od codzienności, przez portrety, które wiszą w każdym mieszkaniu, po pomniki, których jest najwięcej na świecie, jeśli chodzi o pomnik na metr kwadratowy. I wiele różnych takich sytuacji sprawiło, że kult rodziny, kult jednostki kult przywódcy stał się na tyle powszechny, że stał się jednością narodu. Tak zresztą Koreańczycy z północy nazywają pierwszego z przywódców z rodu Kimów, właśnie Kim Il-sena, Abadzi, czyli ojciec, jakby to jest taki tytuł jego, który miałby sugerować, że jest ojcem wszystkich Koreańczyków. I tu warto podkreślić, że koncepcja narodu w Korei Północnej odnosi się również do narodu południowo-koreańskiego, stwierdzając, że no, są jednym narodem, tylko podzielonym przez złe władze Korei Południowej, oddane Amerykanom, które podzieliły ten naród, a Korea Północna chciałaby dążyć do, formalnie przynajmniej dążyć do zjednoczenia narodu pod tą egidą rodu Kimów.
Pojawiają się czasami w mediach informacje od uciekinierów z Korei Północnej, którzy pokazują, że nie ma tam w zasadzie wolności, że nie ma wolności słowa, że wszyscy muszą tak samo myśleć, tak samo podejmować decyzje. To bardzo szeroka jest ingerencja łącznie z życiem takim prywatnym. Czy rzeczywiście tak jest? Czy tym relacjom należy wierzyć? I tak kształtował się ten naród północno-koreański przez środki masowego przekazu i przez środki przymusu.
Z pewnością tak był kształtowany, aczkolwiek należy potwierdzić, że ta sytuacja w dużej mierze może się zmieniać. To znaczy zakładam, że może, bo wszystkie informacje, które docierają do nas z Korei Północnej, trzeba jednak poddawać w pewnym stopniu pod wątpliwość. Każda relacja uciekiniera czy osoby, która nawet przez granicę, przez sieć telefoniczną chińską może się połączyć, zdać jakąś relację dziennikarzom czy naukowcom z innych państw, którzy przebywają w Chinach i zdobywają w ten sposób informacje o Korei Północnej, no jest w pewnym sensie opłacalna dla tych osób. No a w sytuacji, kiedy społeczeństwo nadal jednak żyje w znaczącym kryzysie żywnościowym i materialnym, a jednocześnie rodzi się pewnego rodzaju zalążek takiego konsumpcjonizmu, no to czasami opłaca się powiedzieć coś bardziej kontrowersyjnego albo niezgodnego z prawdą, żeby te pieniądze uzyskać i mieć pewność, że drugi raz ten wywiad na przykład zostanie z tą osobą przeprowadzony. Takie sytuacje oczywiście miały też już miejsce wśród uciekinierów chociażby do Stanów Zjednoczonych czy w Republice Korei i było to sądownie udowadniane tym osobom, że one po prostu kłamały. No więc trzeba to wziąć pod rozwagę, ale wspomniałem, że ta sytuacja tej indoktrynacji wieloletniej, właściwie 70 lat, już trzy pokolenia, czy nawet czwarte pokolenie osób w Korei Północnej, które są indoktrynowane i już nie znają innego świata. Właśnie dzięki tym kryzysom, dzięki kryzysowi głodu lat 90. Zdobyło nowe informacje, zdobyło wiedzę o świecie, co stało się takim wyłomem dla ich wiedzy tak naprawdę. No bo to, co przedstawia im północno-koreańska propaganda, nagle okazało się być nieco inne z tym, co płynęło nielegalnie, rzecz jasna, z północnej granicy z Chinami, czyli chociażby przekazy na płytach CD czy DVD, filmy, zagraniczne muzyka, radio, które też docierało, bo można było je nabyć bez blokady odbiornika, którą państwo północno-koreańskie stosuje w swoich odbiornikach. No i wiele takich sytuacji, które sprawiały, że świat zewnętrzny przypłynął do Korei Północnej taką falą. No i oczywiście nie możemy to powiedzieć o skali zjawiska, że wszyscy w Korei Północnej mają dostęp do tych informacji, no ale wystarczy, że jedna osoba coś usłyszy, przekaże innej i taką drogą pantoflową, nazwijmy to, te informacje się rozpływają. No więc Koreańczycy w ten sposób poznają świat, budują swoją tożsamość w pewnym sensie na nowo, w takim sprzężeniu zwrotnym oddziałują na nią, na władzę, które również muszą na to reagować, aby nie stracić swojej legitymizacji tego, o co walczyły właściwie budując tożsamość narodową Korei Północnej, Koreańczyków z północy przez te kilkadziesiąt lat, aby ją utrzymać. Muszą w pewnym sensie dostosować się do tego niewielkiego wyłomu, czyli chociażby też towarów, które napływają, tak nowej mody, ubrań, zabawek dla dzieci, wszystkiego, co dla nas jest oczywiste i jest codziennością. Dla Koreańczyków z północy wszystko, co przypłynie, czy przejdzie przez tą granicę na rzece Tumen czy Yalus, bo to dwie rzeki graniczne z Chinami, sprawia, że no jest czymś nowym i powoduje zawsze jakąś zmianę, no nie tylko właśnie w tożsamości, ale też w myśleniu Koreańczyków z północy. To też właśnie w ten sposób władze północno-koreańskie próbują reagować na te zmiany, chociażby mówiliśmy o mediach, dostarczając nowe media, nowe programy telewizyjne, radiowe, ale też chociażby koreański intranet, czyli nie nasz internet, powszechną sieć globalną, ale intra, czyli taką wewnętrzną sieć północno-koreańską, która zamknięta, kontrolowana przez władzę, jest taką namiastką internetu, w którym można chociażby zrobić zakupy przez internet, można poczytać e-booka, którego można pobrać ze strony. No, to się zmienia. Nie kojarzy nam się raczej taka technologia z Koreą Północną, tylko warto nadal pamiętać, że jest to na tyle dopuszczone, na ile pozwala na to władza, to nigdy nie będzie, przynajmniej w najbliższym czasie, nigdy nie będzie taki dostęp do informacji, jaki posiadamy w krajach europejskich czy innych krajach azjatyckich, nawet tych, które kiedyś były reżimami totalitarnymi. No a z drugiej strony ten konsumpcjonizm, o którym wspomnieliśmy, to zachłyśnięcie się Zachodem, takie trochę jak u nas w latach 90., napłynięcie nowych towarów, nowych właśnie informacji, książek, myśli, tak innej niż ta dopuszczalna przez władze, sprawia, że również w ten sposób Koreańczycy i władze północno-koreańskie muszą się dostosować do tych zmian. No nie dało się zaprzeczyć, że te rzeczy już istnieją. Filmy, które dotarły chociażby amerykańskie na północ Półwyspu Koreańskiego, sprawiły, że władze musiały dostosować się i zaakceptować część filmów. I tak chociażby niezagrażające merytorycznie, tak to nazwijmy politycznie, filmy, chociażby możemy tutaj Titanica wymienić, który jest filmem na pewno pięknym, kultowym, tak i większość świata z pewnością go widziała. On również został dopuszczony w Korei Północnej tylko dlatego, że on nie zagraża politycznie. Już społeczeństwo poznało ten film nielegalnie, no to władze przyznały, że te filmy istnieją. No ale nie dotyczy to oczywiście wszystkich filmów, nie dotyczy to każdej muzyki, nie dotyczy to całości kultury, która napływa do Korei Północnej. Chociaż te zmiany cały czas postępują. Tu warto podkreślać, że jeszcze niedawno podręczniki chociażby szkolne w Korei Północnej przypominały te z lat 50., takie bardzo ścisłe, a dodatkowo nałożone swego rodzaju propagandą, brutalną propagandą. No tutaj chociażby uczenie matematyki na tym, ilu zginęło Amerykanów w wojnie koreańskiej, czy innego rodzaju jakieś takie zadania, jednocześnie indoktrynujące politycznie po prostu, mimo że mówimy o naukach ścisłych, sprawiały, że to społeczeństwo było bardzo zaszufladkowane. A teraz od pewnego czasu, kiedy dzieci poznały też książki zachodnie w języku koreańskim, to warto dodać, że ten podział Korei jest istotny pod tym względem, że te książki, które, czy w ogóle filmy, które docierają, są w języku południowo-koreańskim. To znaczy na północy zrozumieją ten język. Różnice pewne są, bo po tylu latach już te naleciałości, szczególnie z amerykanizowanych słów w Korei Południowej, się pojawiają. No ale jest to pewien komfort, że nie trzeba tworzyć dla Koreańczyków z północy, tylko właściwie jako jeden naród rozumieją przekaz południowo-koreański, południowo-koreańskie seriale czy muzykę. Zresztą tutaj nawet w to wchodzi moda czy chociażby uroda, bo to przecież ostatnio taka fala południowo-koreańska zalewa świat pod różnym względem. No i chociażby moda na piękno w Korei Północnej przyszła również z południa przez Chiny. Koreanki z północy już nie tylko stosują kremy, kosmetyki, które w Korei Południowej są produkowane, no ale już coraz częściej słyszy się nawet o nielegalnych jakichś operacjach oczu, tak jak w Korei Południowej, żeby upodobnić się jednak trochę bardziej do tych rysów europejskich, a nie azjatyckich, więc widać to zachłyśnięcie konsumpcją nie tylko w postaci właśnie żywności czy towarów takich dotyczących kultury, ale już nawet właśnie w kwestii odkrywania siebie, takiego indywidualizmu i trochę innego podejścia do własnego życia. A tu warto dla kontrastu wspomnieć, że jeszcze przynajmniej 20 czy kilkadziesiąt lat temu za skrajny przejaw indywidualizmu w Korei Północnej była uznawana jazda na rowerze, więc te zmiany są bardzo szybkie, jeśli chodzi o północ Półwyspu Koreańskiego. No ale z naszej perspektywy europejskiej nadal mogą dziwić czy zastanawiać, że to państwo jest jednak w dużej mierze takie zabetonowane, kolokwialnie moglibyśmy powiedzieć, takie niezmieniające się w swoich strukturach, ale myślę, że to nieprawda i że o ile władze próbują zatrzymać tę formę zmian, to ona będzie postępować i prędzej czy później będą przywódcy północno-koreańscy musieli pójść na jakiegoś rodzaju kompromis ze swoim społeczeństwem, który będzie stanowił wyłom właśnie w tożsamości i jednocześnie przyczynek do zmian, być może jeszcze nie politycznych, ale na pewno społecznych, które przy okazji jakiegoś większego kryzysu, być może ponownie kryzysu, czego oczywiście Koreańczykom nie życzymy, głodu czy jakiegoś innego niepokoju społecznego, razem właśnie z tą świadomością społeczną zbudowaną przez takie podstawowe produkty, będą mogły zaważyć też na polityce tego państwa i stanowić taką determinantę zmian na północy Półwyspu Koreańskiego.
Dziś gościem audycji był Dawid Gajos, który na co dzień jest pracownikiem Muzeum Miasta Gdyni i wkrótce właśnie w tym muzeum za miesiąc odbędzie się spotkanie z panem, ale tym razem to będzie Korea Północna Gdynia.
Zgadza się. Spotkanie będzie zupełnie wyjątkowe. Myślę, że takiego tematu jeszcze nie było w Trójmieście. To znaczy połączymy daleką Koreę Północną, daleki Półwysep Koreański z Trójmiastem, a konkretniej z Gdynią. Wspomnieliśmy wcześniej, że Polska i Korea Północna miały ze sobą te braterskie związki, braterską przyjaźń. No i właśnie o tym będę mówił podczas swojego wykładu łączącego tę tematykę północno-koreańską właśnie z gdyńską, no bo jak się okazuje, Gdynia była jednym z takich wiodących miejsc w Polsce, które we współpracy z Koreą Północną jeszcze całkiem niedawno, bo na początku XXI wieku stanowiły no, sile tych relacji obu państw.
Doktor Dawid Gajos, Marzena Bakowska, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Strefa historii.